Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Aspekty codzienności. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz dr Krzysztof Kowalik. Witam, księże Krzysztofie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie.
2020 lat temu w rodzinie żydowskiej przyszedł na świat młody człowiek. Człowiek, Bóg, Żyd, Jezus Chrystus. Od tego czasu Święta Księga Izraelitów, Biblia, stanowiąca zbiór praw i historię narodu, stanęła na rozdrożu. Drogi narodu rozeszły się. Dwie wielkie religie, wywodzące się z tych samych korzeni i wielbiących jedynego Boga, istnieją ponad 2000-lecia niezależnie od siebie. W dniu 17 stycznia obchodzimy Dzień Dialogu z Judaizmem. Mówi się czasami o Izraelu, o narodzie żydowskim, jako o starszych braciach w wierze. Niektórzy z chrześcijan aprobują takie stwierdzenie, inni natomiast odżegnują się od niego, twierdząc, że absolutnie nie możemy tak mówić. Gdzie leży prawda? Na temat dialogu z judaizmem chcę porozmawiać z naszym gościem.
Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. O, to radość szlok, o, aj, haj, dzień czynienia maj, aj, haj, grajmy Panu, na harfie grajmy Panu.
Pierwsze pytanie, które jednocześnie wiązałoby się ze sprecyzowaniem pewnych terminów, bo odnosi się pan redaktor do sformułowania, które używa święty już Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w rzymskiej synagodze w roku 1986. Bardzo przełomowe wydarzenie, bo w cieniu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie znajduje się synagoga. I jakby przez długi czas te dwa światy były nieco obok siebie, czy rozdzielone. W tym momencie dokonuje się pewne przekroczenie, pewnie nie jedyne, ale bardzo znaczne, które nie miało do tej pory precedensu w historii, kiedy papież składa wizytę w rzymskiej synagodze i w czasie swojego przemówienia używa określenia, które dotyczy wyznawców współczesnego judaizmu i nazywa ich, ale tutaj uwaga, w pewnym sensie starszymi braćmi w wierze.
Czyli słowa te zostały wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II.
Tak, te słowa zostały wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II, natomiast później zostały skrócone. Bardzo często używa się tylko samego zwrotu starsi bracia, a ginie to słówko w pewnym sensie. Komuś się może wydawać, że no jest to niewiele
drobiazg.
Istotne, drobiazg. Ale czasem te drobiazgi, te niuanse, gdy mówimy o teologii, o spojrzeniu na życie, są dosyć istotne. Dlatego, że jeżeli to ktoś określił, tutaj się odwołam do księdza profesora Chrostowskiego, bo wspominał, dużo pisał na ten temat i mówi tak, myślę, że słusznie, jeżeli używamy określenia w pewnym sensie, to znaczy są płaszczyzny, przestrzenie, w których wyznawców współczesnego judaizmu możemy określać jako starszych braci, ale są też takie przestrzenie, w których to określenie nie będzie adekwatne. Nie chodzi o deprecjonowanie kogokolwiek, czy też dowartościowywanie kogokolwiek, tylko chodzi o adekwatność określenia, co ono za sobą niesie.
Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli to słowo odniesiemy do wspólnego dziedzictwa, jakim jest Stary Testament. Wszyscy prorocy, których uznajemy, od Abrahama, Mojżesza, poprzez wszystkich tych, którzy wskazywali na Jezusa, który przyjdzie, chociaż właśnie my to zauważamy, a chyba Żydzi niekoniecznie.
I tutaj zaczyna się pewien paradoks, bo jeśli mówimy o dziedzictwie Biblii, Słowa Bożego, Starego Testamentu, który dociera na świat przez naród wybrany Izraela, mówimy w tym momencie o Izraelitach, Żydach z czasów biblijnych, to w pewnym momencie zaczyna się rozdźwięk. Dlaczego? Gdybyśmy dzisiaj wzięli Biblię Starego Testamentu, którą posługujemy się jako katolicy, bo mówimy o przestrzeni dialogu katolicko-judaistycznego, czy spotkaniu świata katolickiego i świata żydowskiego, to nagle się okaże, że Stary Testament, który trzyma w ręku chrześcijanin, nie jest dokładnie tym samym Starym Testamentem, który w ręku będzie trzymał wyznawca judaizmu.
Skąd te różnice?
Te różnice wiążą się, po pierwsze, tu na razie zatrzymamy się w sensie samym materialnym księgi czy zbioru. Te różnice wiążą się z sytuacją, w której około 90 roku, już po zburzeniu świątyni, Żydzi przystąpili do określania tego, co jest Biblią, tego, co należy uznać za księgi święte. W przestrzeni judaizmu, wcześniej około III wieku przed Chrystusem, rozpoczął się żmudny proces przekładu Biblii, która powstała w języku hebrajskim, fragmenty w aramejskim, na język grecki. Powstało słynne dzieło zwane Septuagintą, która reprezentowała szeroki zbiór ksiąg. W przeciwieństwie do tego, co określono w Jabnę jako Biblię hebrajską, która jest zbiorem węższym. Nie ma w nim 9 ksiąg, które przekazywane przez Septuagintę, komponowaną przez Żydów obecnych w diasporze w Egipcie, ale także którą posługiwali się Żydzi w przestrzeni Ziemi Świętej, przynajmniej do owego 90 roku, która zawierała owe 7 ksiąg, my je określamy mianem deuterokanonicznych, które zachowały się w języku greckim bądź w języku greckim powstały, i kilku fragmentów księgi Daniela i księgi Estery. Co więcej, Septuaginta miała także kilka ksiąg, których Kościół katolicki nie uznaje. Trzecia, czwarta księga Ezdrasza, które są obecne choćby w niektórych wątkach tradycji chrześcijaństwa prawosławnego. Czyli, jak widzimy, chrześcijanie w pewnym momencie opowiedzieli się za tym zbiorem, który funkcjonował w tradycji
żydowskiej,
ale w szacie greckojęzycznej. Czy też zbioru hebrajskiego, który stał u jego podkładu. Natomiast kiedy w roku 90 zaczyna kształtować się judaizm, który jest u korzeni dzisiejszego judaizmu i dlatego kształtowany przez pod wpływem nauczycieli, czyli rabinów, który oczywiście jest wielowątkowy. Dlatego to określenie starsi bracia jest tutaj w pewnym sensie rzeczy, które dziedziczymy z judaizmu biblijnego i w pewnym sensie nie, kiedy judaizm otrzymuje pewną nową postać pod wpływem nauczania rabinów. Choćby zaczynając od sytuacji tej decyzji, co jest Biblią. I nagle się okazuje, że kiedy weźmiemy te dwa zbiory, one się od siebie różnią. I to nie tylko w kwestii językowej, między językiem hebrajskim.
To był czas, kiedy chrześcijaństwo prężnie się rozwijało.
Natomiast chrześcijaństwo w tym czasie zasadniczo posługuje się w dużej mierze właśnie tym zbiorem szerszym, odwołując się bardzo często do tekstu Septuaginty.
A jak to są istotne różnice już jeśli chodzi o sprawy wiary i właśnie wszelkie proroctwa związane z Chrystusem w Biblii, w Starym Testamencie?
A no właśnie, teraz sięgamy do drugiego momentu, który powoduje to, że zaczynamy się różnić. Bo kiedy ja nazywam kogoś starszym bratem w rodzinie, no to znaczy, że od niego mogę się pewnych rzeczy nauczyć. Co składa się na moją rodzinę? Co składa się na moje życie? I czasem, gdybyśmy użyli bez tego niuansu, o którym żeśmy sobie powiedzieli, na który święty Jan Paweł II zwrócił uwagę i o który, zdaje się, że z tego, co mi wiadomo, Żydzi obecni w synagodze wcale się nie obrazili. Nie było to nic, co by było czymś ujmującym. Czyli gdybym uczył się tej pewnej tradycji, czyli wchodzimy w sposób interpretowania tych ksiąg, proszę zobaczyć, że chrześcijaństwo, które u samych korzeni składa się z Żydów. Pierwszy Kościół, wspólnota pierwszego Kościoła, uczniowie, owszem, mogą się pojawić gdzieś osoby, być może na pograniczu świata pogańskiego, żydowskiego, ale są Żydami, Izraelitami. Tylko, że oni w osobie Jezusa Chrystusa odnajdują Mesjasza. I w związku z tym sięgnięcie do Starego Testamentu, który płynie przez naród wybrany Izraela, w pewnej dość znacznej grupie daje odpowiedź. Księgi te wskazują na osobę Jezusa jako na obiecanego przez Boga Mesjasza. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest zaplanowanym przez Pana Boga dziełem zbawienia. Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do zbawienia. Proszę zobaczyć, że gdy sięgniemy do Nowego Testamentu, to poza olbrzymim nasyceniem tekstami Starego Testamentu, Ewangelii, także i listów, które właśnie w tej mierze pokazują jako spełnianie się proroctw, to jest ślad chrześcijańskiej interpretacji Starego Testamentu. Częstokroć na Ewangelię patrzymy tylko w perspektywie opowiedzenia historii Jezusa Chrystusa.
Dobrej nowiny.
Ona jest.
Ona jest, wyjaśnia również Stary Testament.
Ona jest, prawda? Ona jest jak najbardziej. Ale Ewangelia jednocześnie pokazuje, że Jezus nie pojawia się jako ktoś, kto wszedł jako intruz w historię. Ktoś, kto będąc nawet w narodzie wybranym, nagle coś sobie wymyślił. Ale wyświetla konsekwentnie, odwołując się do Starego Testamentu, jako rzeczy planowane, zapowiedziane przez Boga, które się spełniają. I teraz w obliczu tej interpretacji Starego Testamentu zaczyna pojawiać się konflikt. Dla jednych, na razie ze świata żydowskiego, Jezus jest wypełnieniem tych obietnic. Dla innych...
Również świata żydowskiego.
Także ze świata żydowskiego, bo ta rzecz się toczy na razie w łonie wewnątrz Ziemi Świętej. Nim nie jest. Zdecydowanie mówią nie. Teraz sytuacja narasta, bo gdy zobaczymy choćby Dzieje Apostolskie, mamy do czynienia z sytuacją świętego Piotra, który udaje się na modlitwę do świątyni. Mamy świętego Pawła, który głosząc już Ewangelię, gdziekolwiek się zatrzymuje, zatrzymuje się od synagogi. Mamy sytuacje, w których pierwsi chrześcijanie, przyjmując pogan, mają dylemat, czy poganie najpierw powinni podjąć wszystkie zobowiązania, które wynikają z judaizmu, czyli stać się wyznawcami judaizmu, jakkolwiek by go nie pojmować, i dopiero potem stać się chrześcijanami, czy też ich droga jest zupełnie inna. Właściwie, zresztą sam judaizm w tym czasie jest nurtem złożonym z wielu różnych podejść do religii żydowskiej. Nie ma czegoś jednorodnego. Chrześcijaństwo nie powstaje jako herezja w stosunku do jednego zwartego nurtu. Mamy sadyceuszy, faryzeuszy, mamy kumrańczyków, mamy zelotów. W tym wszystkim pojawia się także chrześcijaństwo. I w związku z tym jeden z elementów póki co na razie życia żydowskiego, którym opowiada się za Jezusem jako tym, którym spełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Jest wokół tego starcie, te grupy wokół siebie funkcjonują. Chrześcijaństwo dla niektórych, weźmy początki życia świętego Pawła, budzą sprzeciw. Natomiast sytuacja zaostrzy się w momencie, czy zmieni się w dużej mierze, w momencie, kiedy zostaje zburzona świątynia. To jest rok 70.
No właśnie, zmienia się też sposób kultu Izraeli.
On się nie zmienia, on przestaje istnieć. To jest problem, dlatego że pamiętajmy, że W związku z reformami, które podjęto bardzo wcześnie w świecie religii żydowskiej, bo to jest reforma króla Jozjasza, jesteśmy około 622 roku przed Chrystusem, zdecydowano, że jedynym prawowitym miejscem kultu, niezależnie od tego, jak to się toczyło w praktyce, jest świątynia, która jest w Jerozolimie. I tylko w tym miejscu może znajdować się ołtarz, na którym są składane ofiary. Tylko w tym miejscu mogą liturgię ofiarniczą sprawować kapłani. Jeśli dzieje się to w innych sanktuariach, w innych miejscach, bo takowe jeszcze przez pewien czas funkcjonowały, to traktowano to jako odstępstwo. Stąd na przykład grupa Samarytan, która jeszcze po powrocie, do dzisiaj zresztą funkcjonuje kult na górze Garizim, wśród Samarytan, sprawowany według przepisów prawa mojżeszowego, tak jak rozumieją je Samarytanie oczywiście, jest traktowana jako miejsce odstępcze. Nie jest to kult żydowski. Jest to pewien podział, który już jest obecny w czasach Jezusa. Pamiętamy, kiedy Żyd przechodzi przez Samarię, to nie jest przyjmowany. Samarytanka w spotkaniu z Chrystusem Ewangelii Janowa mówi, jak ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną z Samarytanką. Nie utrzymują stosunków, dodaje ewangelista, Żydzi z Samarytanami. Prawda? Nastąpił pewien rozłam. No, nie będziemy do niego szczegółowo się odnosić, bo to nie w tej chwili nie ten czas, ale zwróćmy uwagę, że w związku z tym, jeżeli zostaje przez Rzymian zniszczona świątynia jerozolimska, jeżeli Żydzi nie będą mogli tam się pojawić, to kapłani nie mogą sobie wybrać, i tak jest po dzień dzisiejszy, nie mogą sobie wybrać żadnego innego miejsca, w którym można postawić świątynię. Ale można sprawować kult, czyli w tym momencie jest to grupa, która przestaje mieć zasadniczy wpływ na judaizm. Proszę zwrócić uwagę, że stajemy teraz w świetle potężnego problemu całego szeregu przepisów prawa z Księgi Mojżeszowej dotyczących składania ofiar, czego z powodów praktycznych nie można zrealizować. Ten problem Żydzi przeżywali już w czasie wygnania babilońskiego, kiedy to Babilończycy zasadniczy punkt, rok 587 bądź 6, to troszkę datacje możemy spotkać różne, kiedy zostaje zniszczona świątynia, kiedy Żydzi są deportowani do obcej ziemi. Co wtedy się dzieje? Ano wtedy jest możliwość gromadzenia się, po pierwsze, na modlitwę, bo to można robić w każdym miejscu. Jest możliwość zachowywania szabatu, czyli siódmego dnia, to jest odpowiednik soboty w kalendarzu chrześcijańskim, powstrzymywania się od codziennych czynności, tak to ogólnie sobie określmy, i zaczyna się gromadzenie świętych tekstów, ich zbieranie, spisywanie, uzupełnianie. To daje im możliwość przetrwania. Były owszem takie eksperymenty, jak budowanie świątyni na Elefantynie. Diaspora egipska to zrobiła, ale taką świątynię traktowano jako schizmatycką, jako odstępczą.
Teksty ważniejsze, tak, święte niż czyli teraz, miejsce.
To znaczy, miejsce święte ważne w dalszym ciągu, ale ponieważ nie ma do niego dostępu, nie jest tym punktem, który może jednoczyć poprzez sprawowanie kultu, trzeba szukać formy, w której dalej religia może trwać, w której w tym momencie zaczyna powoli przechodzić w miejsce ołtarza Księga Prawa. Ona staje się jej lektura, jej komentowanie, jej czytanie. I z tego tytułu zaczyna się tutaj, oczywiście są dyskusje wśród historyków kiedy, ale zaczyna się tworzyć instytucja synagogi z greckiego, synago, zbieram, razem gromadzę. Zwróćmy uwagę na tę nazwę z greckiego. Żeby zebrać razem, żeby się nie rozproszyć. Nie tylko w sensie, żeby dużo ludzi było w jednym miejscu i są razem, ale ducha żeby trwał naród. Tak, że to daje przetrwanie. Z języka hebrajskiego mamy dwa określenia, albo Beit HaKneset, miejsce, gdzie się zasiada, tak jest notabene też parlament określany w Izraelu.
Kneset,
tak, miejsce zasiadania. zgromadzenia przede wszystkim bardziej to możemy oddać, bądź też Beit HaMidrasz, miejsce, gdzie się naucza. I tu już zaczyna się ten punkt, o którym powiedzieliśmy, który znowu i zbliża i rozdziela. Komentowania tekstu. Co znaczy
mówi o zburzeniu pierwszej świątyni? Tutaj jeszcze nie ma konfliktów, bo jeszcze
Mogę jedno zdanie tylko dopowiedzieć. Co znaczy być Żydem? Jak zachować swoją żydowskość w tym momencie, nie mając świątyni? Dlatego zwróćmy uwagę, że pierwszy impet poza odbudową murów Jerozolimy, ochrona miejsca, dalej idzie na odbudowę świątyni, do której potem znowu Żydzi mają obowiązek co roku 3 razy pielgrzymować bądź przesłać dary. Natomiast w pozostałych miejscach mogą zacząć funkcjonować synagogi, czy miejsca, które są modlitwą i gdzie centrum, czy istotną taką osią, poza zgromadzonymi, są 3 punkty. Jedno to jest Aron HaKodesh, nazwijmy święta szafa, z zasłoną. Proszę zwrócić uwagę, że w świątyni też istniało miejsce najświętsze, oddzielone zasłoną.
Tam Torę przechowywano.
I tutaj w świątyni to miejsce było puste, bo była wcześniej Arka Przymierza, póki jej nie zrabowano przez Babilończyków. Tutaj jest święta księga. Potem nie ma ołtarza, bo go nie może być, ale jest podwyższenie, z którego ta święta księga jest odczytywana, i pojawia się osoba komentatora, który dokonuje jej interpretacji.
I tu jest też...
I tu zaczyna się, tak, konflikt. Jakby go pokazuje bardzo, bardzo mocno już też Ewangelia według świętego Łukasza, która już powstaje w czasie tym, kiedy sytuacja zaczyna coraz bardziej narastać, pojawienie się Jezusa w synagodze w Nazarecie, który zostaje uhonorowany, dostaje do odczytania fragment proroctwa Izajasza i jest to tekst, który chrześcijanie odczytują jako tekst mesjański. Jest to tekst, który jest interpretowany w perspektywie mesjańskiej, także przez Jezusa. Co więcej, Łukasz zaznacza, że w synagodze wszyscy, którzy są zgromadzeni po odczytaniu tego tekstu, mają oczy utkwione w Jezusie. Co on teraz powie? Dlatego, że tekst dotyczy właśnie problemu, który w tym momencie, mówimy o czasach Jezusa, jeszcze przed tym punktem rabinicznego, jest newralgiczny, postać Mesjasza. Już czy jeszcze nie? Czy inaczej, ten tekst się już wypełnia, czy jeszcze należy czekać? I konflikt rozpoczyna się od sytuacji, w której Jezus wskazuje na siebie jako na Mesjasza.
Wielu uwierzyło.
Są ci, którzy uwierzyli, ale są ci, którzy, dla których to było nie do zaakceptowania.
I zaczęli interpretować, prawda? Wtedy zupełnie inaczej.
I zaczyna się wyrzucili Jezusa, odrzucili, tak, prawda? Proszę zobaczyć, że to pokazuje ten punkt pewnego rozdzielenia się, w którym w tym momencie, kiedy dochodzi do zniszczenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, 70. rok, kiedy kapłani nie nadają tego zasadniczego rytmu, kiedy także upadają ruchy eseńskie, ruchy zelotów budzące powstania. Bar Kochba jeszcze w 135 roku będzie wzniecał powstanie, ogłaszając się Mesjaszem. To był ten punkt zapalny. Judaizm zaczyna formować się w stronę tego, co należy po pierwsze pozbierać, żebyśmy pozostali jako Żydzi kierujący się prawem Mojżesza.
To jest cały czas religia narodowa, zamknięta, hermetyczna. Chociaż w diasporze na całym świecie istniała i żyła i żyje obok wielu innych religii.
Tak, były krótkie odcinki, w których pojawiało się, stąd potem się ukuł termin prozelityzmu, czyli pozyskiwania pogan do świata żydowskiego.
Tak, ale to było chyba
czasy, okolice czasów machabejskich, troszeczkę później, ale zaniechano tego. Zaniechano tego, to znaczy nigdy właściwie judaizm nie ukształtował czegoś takiego, co byśmy nazwali, co funkcjonuje w chrześcijaństwie jako działalności misyjnej.
Chrześcijaństwo jest otwarte, uniwersalne.
Skąd wynika uniwersalizm chrześcijaństwa? On się oczywiście rodził, nie był wcale taki oczywisty z samego początku, ale w głoszeniu tego, że Jezus jest Mesjaszem, powszechności zbawienia. Czyli znowuż przekazywanie, proszę zobaczyć, że zawsze w chrześcijaństwie próby odcięcia się od Starego Testamentu uznawano za herezję, bo takowe były. Czy nie można by poprzestać na Ewangelii tylko, w takim razie, na osobie Jezusa tylko? Czy nie wystarczy? Tutaj to także Kościół w swoim nauczaniu akcentuje, że gdyby tak, to chrześcijaństwo byłoby jak drzewo, które nie ma korzenia. Usycha. Jest niezrozumiałe. Bez tej perspektywy zapowiedzi osoba Jezusa, jego dzieło jest niezrozumiałe. Nie da się. Wracam jeszcze raz do tego, w pewnym sensie starsi bracia.
Oni, te wspólne korzenie.
Tak, te wspólne, ten element jest, prawda? Ale nie znaczy to, że w tym momencie, kiedy ja wezmę Biblię hebrajską, gdy zatrzymam się tylko na tym punkcie i odczytam ją tak, jak odczytują ją Żydzi, to pomoże mi to w chrześcijańskiej lekturze Starego Testamentu w znaczeniu jakim? Da mi pełnię tej interpretacji. Da mi inną interpretację. To jest jedno. Ale da mi także, to jest tu cenne, i tu zaczyna się już perspektywa dialogu, dla którego warto. Mamy także dokument Kościoła o tradycji żydowskiej, Biblii żydowskiej, w Biblii chrześcijańskiej. Mamy sytuację, która pokaże pewną wrażliwość na rzeczy, których mogę nie dostrzegać. Pewne tradycje, które zostały przechowane w świecie żydowskim, czasem zmienione, zreinterpretowane w świetle potrzeb judaizmu rabinicznego, czy dzisiejszego judaizmu wielopostaciowego.
Chciałem zapytać księdza właśnie o dialog. Dialog, w jakich granicach jest możliwy i właściwie czego się oczekuje po takim dialogu? Są różnice nie do pokonania i te fundamenty naszej religii, których ortodoksyjni Żydzi nie przyjmują. Niektórzy wręcz nie mogą wypowiadać imienia Jezus. I gdzie istnieje jakaś płaszczyzna rozmowy i jaki jest jej cel?
No właśnie, tu nie tylko chodzi nawet o niewypowiadanie imienia Jezus. Pomijam już sytuacje jakieś takie, w których używa się zwrotów, które nie są nawet zbyt przychylne. Ale są sytuacje, w których mówi się, że nie można podejmować lektury Nowego Testamentu. Jest rzeczą zakazaną, bo może prowadzić do spotkania z Chrystusem. Bo może prowadzić do konwersji. Bo może prowadzić do zrezygnowania z własnej tożsamości. Proszę pamiętać, że mówimy to z perspektywy świata żydowskiego, który uważa, że pełnia prawdy została mu powierzona przez Boga i powinien być jej wierny. A żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, żeby to też na to zobaczyć, że od tego, że to są pewne punkty wyjściowe. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że tak jak i stąd pojawiła się kwestia podejmowania dialogu, stąd pojawia się też kwestia Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, który jest przeznaczony bardziej dla chrześcijan, bo dialog z natury powinien być dla obu stron. Że po pierwsze, my znamy siebie, zgoda, ale bardzo często bywa, że możemy mieć wyobrażenia o drugiej osobie.
Stereotypy nieprawdziwe.
Różne. I to może powodować choćby wzajemne uprzedzenia, czy to może powodować sytuację masy różnego rodzaju nieporozumień. Albo to, że otaczamy się wzajemną nieufnością. Na zasadzie obawy, że jakiekolwiek spotkanie będzie powodowało, że jedna strona będzie dążyła do tego, żeby przeciągnąć drugą na swoją. To, co jest tym właśnie prozelityzmem negatywnym, że jedyną rzeczą, dla której ja się chcę spotkać, to żeby kogoś uczynić chrześcijaninem.
Kolokwialnie mówi przekabacić, tak?
Tak, to się często tak, prawda? Że to jest, załóżmy, z góry taki cel. Gdyby coś takiego było, to dialog z natury byłby fałszywy. W wypadku judaizmu powiedzieliśmy sobie, że raczej tego typu sytuacje są niemożliwe, w sensie, bo nie będzie to prowadziło do tego, żeby kogoś uczynić Żydem. Tutaj mówię o stronie żydowskiej, w momencie, tak, prawda? Czasem może być sytuacja, tutaj jest bardziej obawa judaizmu, no bo chrześcijaństwo, ten wymiar misyjny, powiedzieliśmy, ma wpisane. No, czy przypadkiem ten dialog nie jest po to, że w ukryciu gdzieś tam...
Aha, że jesteśmy podejrzewani przez Żydów o niecne intencje.
Tak? Czy też gdyby ktoś takie rzeczy stawiał sobie jako cel dialogu, jest to błąd. Nie o to chodzi. Nie do tego jest dialog. Czy też sytuacja po obu stronach, która może służyć jakiejkolwiek instrumentalizacji dialogu, czyli osiągania celów, które gdzieś tam leżą pod spodem, wykorzystywania drugiej strony dla swojej jakiejś korzyści.
Ale możemy szukać wspólnych wartości.
Natomiast po pierwsze, w sytuacji dialogu jest ten punkt, w którym najpierw byłoby chyba ważne, żeby jeżeli dwie strony się spotykają ze sobą i mają możliwość powiedzenia o sobie, określenia siebie. Zaczyna się od poznawania siebie. Często tu jest oczywiście płaszczyzna, ponieważ my tutaj poruszamy się w płaszczyźnie religijnej. Proszę zobaczyć, że w wypadku dialogu, o którym mówimy, sytuacja jest o wiele trudniejsza, bo mamy płaszczyznę religijną, mamy płaszczyznę międzypaństwową.
Powstało państwo Izrael.
Tak,
prawda?
Tak, wojnie, prawda? Wreszcie. Proszę pamiętać, że jest rozdział w Polsce Kościoła od państwa i Kościół może służyć swoim doświadczeniem w pewnych sprawach dialogowych między Polską a Izraelem, jeśli ono jest potrzebne, ale na przykład nie może podejmować pewnych rzeczy za państwo polskie. Nie może być tak, że sytuacja nasza dialogu jest sytuacją, w której jesteśmy w pewien sposób zamiennikiem. W stronie żydowskiej te rzeczy są czasem bardziej złączone ze sobą. Czasem bywa, tu jest ten niuans, na który trzeba też się nauczyć pewnej takiej wrażliwości, kto z kim rozmawia i o czym. Kto kogo w czym reprezentuje. Druga sprawa określenia sobie tego, co powiedzieliśmy, do czego nas ten dialog ma prowadzić. Co my chcemy osiągnąć? Jakie są płaszczyzny, w których nie przeciągając siebie, tak to sobie określmy, no, nie dążąc, nie próbując, nie stawiając sobie tego za cel, bo to nie o to chodzi w dialogu. Co możemy podjąć? Po pierwsze, żeby wzajemnie się siebie nie obawiać. Jest taka książka, do której troszkę ostatnio sobie zaglądałem. Nazywa się bodajże Klincz ze znakiem zapytania, poświęcona dialogowi polsko-żydowskiemu. Pan Kaiser, jeśli nie mylę w tej chwili nazwiska, rozmawia spośród różnych osób, dlatego odnoszę się do tej książki, bo warto do niej zajrzeć, bo są różne stanowiska, czasem może nawet i wykluczające się, prezentowane różne podejścia. Ale mnie zaciekawiło takie stanowisko katoliczki pochodzenia żydowskiego, urodzonej w Polsce, mieszkającej w Hajfie w Izraelu, która zwróciła uwagę na rzecz, którą też ja z kolei z dialogu ekumenicznego pamiętam, bo to mój profesor Wojciech Hans, notabene też zasłużony bardzo mocno dla józefologii, ale i dla ruchu ekumenicznego, zwraca uwagę, że bardzo często i tak samo tutaj pani Stella podkreśla, siostra Stella podkreśla, że wiele zaczyna się od spotykania się osób ze sobą. Nie w sytuacji, w której od razu debatujemy czy rozmawiamy w kwestiach teologicznych, ale zaczynamy się spotykać na bardzo prostej płaszczyźnie zwykłej ludzkiej dobroci, życzliwości. Przy zachowaniu swojej tożsamości, przy zachowaniu tego, kim jesteśmy. I nagle się okazuje, że pewne stereotypy, pewne obawy się przełamują. To jest troszeczkę to, co bardzo mi się podoba w sytuacji Dziejów Apostolskich, kiedy ktoś klęka przed świętym Piotrem i on mówi, wstań, ja też jestem człowiekiem. Żeby może zacząć czasem od tej, co oczywiście nie jest wcale takie łatwe, co przy pewnych wyobrażeniach, nieufnościach wcale nie jest takie proste, bo po pierwsze nie wszyscy chcą po obu stronach rozmawiać. Wolą trwać w pewnym swoim punkcie.
Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, nadszedł trzech palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie.
Na drugą część rozmowy z księdzem doktorem Krzysztofem Kowalikiem o dialogu z judaizmem zapraszam państwa 29 stycznia w audycji Aspekty codzienności.
Aj, aj, dzień czynienia moje, aj, aj, grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na cytrze palmy śpiewem i tańcem cuda me fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu.